kto bardziej łamał w Polsce prawo? Czy partia Jarosława Kaczyńskiego, kiedy przez 8 lat tutaj rządziła, czy może jednak Donald Tusk i Koalicja Obywatelska? To jest pytanie, które jest zadawane dosyć już otwarcie w perspektywie naszego życia publicznego i dyskutowane przez wiele osób. Dzisiaj postaramy się na nie odpowiedzieć w programie. Zapraszam. Witam Państwa w trzecim odcinku programu Prawem i Rozumem. Programu antyautorytarnego, antyfaszystowskiego, a więc takiego programu, który próbuje przekonać, że to nie kult siły, że to nie wojna wszystkich ze wszystkimi, tylko rozum właśnie, a więc stare narzędzie do rozwijania naszego podejścia do świata i rozwiązywania problemów powinno być tym, co w debacie publicznej jest używane. Oto coraz trudniej, bo coraz więcej jest emocji, coraz więcej jest propagandy, coraz więcej jest kłamstwa. Jednym z obszarów, w których tej propagandy jest najwięcej, jest obszar prawa. Prawa, czyli jednak pewnej specjalistycznej wiedzy, podobnej jak medycyna czy inżynieria, w której wiele osób się wypowiada, mimo że nie zna się do końca na tym właśnie obszarze. I często jest tak, że tak jak w medycynie, z daleka wszystko wydaje się podobne. Podobne symptomy towarzyszą różnym chorobom i trzeba być naprawdę wybitnym specjalistą, żeby stwierdzić, które z nich sygnalizują coś poważnego, a które coś niepoważnego i coś, co bardzo łatwo da się wyleczyć. Tak samo w prawie pewne rzeczy, które wydają się podobne, podobne nie są. Postaram się dzisiaj w tym odcinku pokazać Państwu poprzez argumenty, kto bardziej w Polsce naruszał prawo przez duże P. Oczywiście nie musicie mi wierzyć. To już tak jest w przestrzeni publicznej, że jeżeli ktoś jest prawnikiem, lekarzem, inżynierem, czyli specjalistą, to ludzie, którzy nie są specjalistami, często nie mają do niego zaufania. Kiedyś być może był autorytetem, ale dzisiaj już nie. Dzisiaj każdy może sobie sprawdzić informacje i często autorytety upadają. Nie musicie przyjmować tych argumentów, ale chciałbym, żebyście je przyjęli i żebyście je przedyskutowali. Przyjęli nie na zasadzie akceptacji, ale przyjęli je na zasadzie informacji, którą ktoś wam podaje i prosi, żebyście się nad nią pochylili. Ja nie jestem osobą, która ma jasne preferencje polityczne, więc może to wam pomoże. Oczywiście, ponieważ atakowałem Prawo i Sprawiedliwość w kwestii praworządności, wszyscy uważają, że jestem wielkim fanem Koalicji Obywatelskiej, ale koalicję także krytykuję. Dzisiaj jedną taką krytykę przeprowadzę dotyczącą właśnie prawa. I to też nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość krytykowałem za wszystko. Uważam, że trzeba podchodzić do rzeczywistości społecznej z otwartą głową i nigdy nie dać się otagować, dlatego że to jest najlepsza droga do tego, ażeby stracić jakikolwiek autorytet albo nawet wiarygodność w tym, co się mówi. Przypominam, że ten program powstaje dzięki wsparciu patronów. Na stronie Patronite dobrzy ludzie wpłacają i niewielkie, i wielkie kwoty po to, żeby wspierać Radykalne Centrum, które tutaj staram się w tym programie promować, a żeby wspierać produkcję, promocję tego właśnie programu. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Pod tym filmem, jak pod każdym, dziękuję wam z imienia i nazwiska. Tych, którzy tego nie robią, zachęcam. Pomyślcie, czy nie chcecie tego wesprzeć. To nie tylko pieniądze, to także grupa ludzi, która się spotyka od czasu do czasu. Wystarczy 25 zł miesięcznie, żeby do tej grupy należeć, do tej, która debatuje razem ze mną od czasu do czasu online nad tym, w jaki sposób zwalczać autorytaryzm, w jaki sposób zwalczać faszyzm, postfaszyzm, faszyzm psychologiczny. Jeżeli chcielibyście do tej grupy dołączyć, jeżeli chcielibyście mieć wcześniejszy dostęp do informacji, które później rozsyłam już publicznie, jeżeli chcielibyście móc wpływać na kształt tego programu, na to, co mówię, w jakim kierunku idzie moja argumentacja, serdecznie zapraszam, sprawdźcie to, może uznacie, że to dla was dobry pomysł. A teraz przechodzimy już do wideofelietonu, w którym omówimy pytanie, które sobie postawiliśmy na początku. Kto bardziej łamał prawo?
Audio felieton.
Wideo felieton to ta część programu, w której pochylamy się nad jakimś zagadnieniem i dyskutujemy to zagadnienie. Dzisiaj, jak powiedziałem, będziemy odpowiadali na pytanie, kto jest gorszy, jeżeli chodzi o praworządność. Będziemy odpowiadali na to pytanie, ponieważ w przestrzeni publicznej jest mnóstwo propagandy. Właściwie ta propaganda polega na tym, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią mniej więcej tak. To nic, co myśmy robili. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Patrzcie, co robią oni. Patrzcie, co robi obecny rząd, co robi Adam Bodnar, co robi Donald Tusk. To jest dopiero łamanie prawa. To, co myśmy robili, to był pikuś. Teraz jest Armagedon. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której już się nic nie liczy. Mamy właściwie faszyzm. Ja się wielokrotnie spotykam z takim oto twierdzeniem, że Donald Tusk to faszysta. Że ten rząd jest faszystowski. To jest jedno z użyć słowa faszyzm, którego nie popieram. Nie dlatego, że odnosi się do Donalda Tuska czy do Koalicji Obywatelskiej, ale dlatego, że nie każdy, kto nam się podoba, jest faszystą. Faszyzm, zwłaszcza faszyzm psychologiczny, tak jak powiedzieliśmy, to despotyzm. To sytuacja, w której ktoś posiada taką władzę, że może nam narzucić swoje myśli i swoje spojrzenie na świat w sposób, któremu my się nie możemy oprzeć. Najczęściej siłą. Na pewno teraz w Polsce nie mamy do czynienia z sytuacją, w której władza narzuca nam to, co mamy myśleć, siłą. Na pewno nie mamy teraz do czynienia z faszyzmem w tym rozumieniu. Natomiast 8 lat temu, czy już prawie 9 lat temu, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, oskarżenia o autorytaryzm były dosyć powszechne. I teraz pytanie brzmi, czy jeżeli zwolennicy Donalda Tuska oskarżają Prawo i Sprawiedliwość o autorytaryzm i faszyzm, to mają czy nie mają racji? Kiedy w drugą stronę idą te oskarżenia, kiedy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają Donalda Tuska, to mają czy nie mają racji? Może jest tak, że w ogóle wszyscy będziemy się za moment wyzywać od faszystów i każdy będzie faszystą i oczywiście nikt nie będzie wierzył w to, że jest faszystą. Tu potrzebujemy jakiegoś sensownego podejścia i potrzebujemy jakiegoś kryterium, które nam to pozwoli odróżnić. Martin Kryger to profesor, Polak z pochodzenia, który od wielu lat pracuje w Australii. Jest on jednym z najwybitniejszych na świecie znawców tego, czym jest praworządność. Praworządność rozumiana jako rządy prawa. Rządy prawa, a nie ludzi. Od tego myślę warto zacząć. Praworządność to rządy prawa, czyli rządy pewnych wspólnie ustalonych reguł, które decydują, co wolno, czego nie wolno, a nie konkretnych ludzi i ich kaprysu, ich widzimisię. To jest istota praworządności. Profesor Kryger mówi, że praworządność to nic innego jak sytuacja, w której widzimisię władzy jest ograniczone, w którym władza nie może z nami zrobić tego, co chce. Co powoduje, że władza nie może z nami zrobić tego, co chce? Powoduje to cały system zabezpieczeń, takich bezpieczników prawnych, które po angielsku nazywa się checks and balances, czyli kontrola i równowaga, które od wielu, wielu lat są wprowadzane do systemów prawnych i jego absolutnie podstawowym elementem tego systemu kontroli jest niezależne sądownictwo. Czyli trzecia władza, która zgodnie z konstytucjami i prawem międzynarodowym ma taki status niezależnego arbitra, to znaczy grają dwie drużyny na boisko, a jest sędzia, który to rozstrzyga. Ten sędzia nie może być ani po jednej, ani po drugiej stronie, nie może być powoływany ani przez jedną, ani przez drugą stronę. Ma być niezależny, niezawisły i jego decyzje są ostateczne, nawet jeżeli tym dwóm drużynom, które grają na politycznym boisku, to się nie podoba. Jeżeli weźmiemy sobie na warsztat definicję profesora Martina Krygiera, że praworządność to sytuacja, w której władza nie może z nami zrobić wszystkiego, a więc kiedy władza jest kontrolowana, to musimy rozumieć, że podstawowym miernikiem praworządności jest to, czy istnieje jakaś instytucja, właśnie taka jak sąd, która może tę władzę kontrolować. I w nowoczesnych demokracjach taką największą instytucją, najsilniejszą bestią, która istnieje, jest Sąd Konstytucyjny, u nas nazywany Trybunałem Konstytucyjnym. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Konstytucyjny jest tak silną bestią? Dlatego, że on jako jedyny, mimo że jest niewybieralny przez obywateli, może zakwestionować decyzje tych, których obywatele wybrali. Bo jeżeli Sejm uchwali ustawę, jakąkolwiek dotyczącą naszego życia, i ktoś się poskarży do Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Konstytucyjny mówi: Sejmie, nie wolno ci tego zrobić, nie możesz tego ustanowić, nie możesz w taki sposób kierować ludzkim życiem, dlatego że to jest niezgodne z wyższymi regułami, które ustaliliśmy w Konstytucji. I teraz nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, dlaczego na moment po zdobyciu władzy Prawo i Sprawiedliwość natychmiast zaatakowało Sąd Konstytucyjny, czyli Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego zaatakowało najsilniejszy podmiot w demokracji, który zajmuje się właśnie kontrolowaniem władzy? Pokażę wam pewien rys historyczny. W pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości najbardziej spektakularnym sporem pomiędzy politykami a sędziami była ustawa lustracyjna. Ona właściwie spowodowała, że po raz pierwszy w historii Polski jacyś politycy zaatakowali Trybunał Konstytucyjny, jego autorytet. Kaczyński i jego koledzy chcieli wprowadzić bardzo daleko idącą ustawę lustracyjną, Trybunał ją uchylił I to była sytuacja, w której Kaczyński powiedział, że w Polsce istnieje imposybilizm prawny. To znaczy partia polityczna wybrana przez obywateli coś chce, a sędziowie mówią nie wolno. Profesor Safian, prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział: na tym polega demokracja, na tym polega praworządność, że nie wszystko wolno i że trzeba się sędziom podporządkować. Kiedy Kaczyński po raz drugi wygrał w roku 2015, już się nie cackał. Uznał, że najważniejszą rzeczą w pierwszym roku jego rządów jest to, żeby zlikwidować kontrolę, którą prowadził Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście za chwilę cała masa ludzi powie: zaraz, panie Matczak, ale przecież najpierw to Platforma Obywatelska próbowała przejąć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Rozłóżmy to także na czynniki pierwsze. To prawda. Po przegranych wyborach prezydenckich Platforma Obywatelska obawiała się, że straci władzę, i słusznie, bo straciła rzeczywiście ją później na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, i dlatego chciała zmienić sposób powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast czekać, aż wybierze swoich sędziów Prawo i Sprawiedliwość, wykonała coś w rodzaju skoku na Trybunał, czyli zmieniła ustawę tak, żeby wcześniej mogła wybrać trzech sędziów, czyli jakby zabrać to prawo partii Kaczyńskiego i samemu to zrobić. To było niekonstytucyjne i to było nielegalne. Niekonstytucyjność tego czegoś, co zrobiła Platforma, stwierdził Trybunał Konstytucyjny i Platforma Obywatelska to przyjęła. To jest taka sytuacja, w której na przykład łamiecie prawo, przejeżdżacie na żółtym albo nie daj Boże na czerwonym, zatrzymuje was policja i mówi: bardzo mi przykro, szanowny panie, przekroczył pan przepisy, to jest mandat. I wy wtedy mówicie: przepraszam, spieszyłem się, przyjmuję ten mandat i go płacę. Przyjmujecie siłę prawa, przyjmujecie siłę kontroli. Otóż tak zachowała się Platforma Obywatelska. Nie była pierwszą, nie była ostatnią partią, która złamała konstytucję, ale kiedy Sąd Konstytucyjny pod koniec 2015 roku powiedział, że to zrobiła, to nikt nie atakował sędziów, nikt ich nie wywalał z tego Trybunału, po prostu ten wyrok został przyjęty. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość później zachowało się tak, jak ktoś, kto przejechał na żółtym albo czerwonym świetle, został zatrzymany przez policjanta, ale nie tylko nie przyjął mandatu, ale pobił tego policjanta i zadzwonił do swoich kolegów, żeby go wymienili na kogoś, kto będzie mu bardziej przychylny. To jest ta różnica, bo to, co się zdarzyło później, to rzeczywiście był Armagedon. To nie była sytuacja, to nie była próba wymiany sędziów, to był zmasowany atak, który trwał aż do 2017 roku na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i na jego niezależność. Kilka ustaw, które szykanowały tych sędziów, miały ich przenosić w inne miejsce, miały im pozwolić orzekać dopiero po 6 miesiącach od uchwalenia ustawy, czyli wtedy, kiedy już jest po ptakach, kiedy już jest musztarda po obiedzie, bo ustawa zrobiłaby wszystko, co miałaby zrobić. Wyobraźcie sobie, że macie ustawę o konfiskacie waszego majątku, a Trybunał po pół roku, kiedy już wszystko jest skonfiskowane, dopiero może się nią zająć. Mieliśmy do czynienia z publicznymi atakami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że są leniwi, że nie pracują, że trzeba ich wymienić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to skończyło się włożeniem do Trybunału trzech sędziów dublerów tak zwanych, czyli którzy nie powinni tam zasiadać, oraz zmianą prezesa Trybunału Konstytucyjnego na panią Przyłębską. Więc jeżeli ktoś mówi, że Platforma próbowała wprowadzić swoich sędziów, to pamiętajcie, że PiS wprowadził i trzymał ich tam 9 lat. Jeżeli ktoś mówi, że Platforma chciała przejąć kontrolę nad Trybunałem, to pamiętajcie, że PiS przejął. Postawił na czele Trybunału Konstytucyjnego, czyli na stanowisku najważniejszego sędziego w Polsce, osobę, która nigdy nie sądziła wyżej niż w sądzie rejonowym. To tak jakby młodego lekarza, który dopiero co uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, uczynić ordynatorem najważniejszego szpitala klinicznego w Polsce i mówić, że tak jest dobrze i że on będzie leczył lepiej. Nie, nie będzie. Później tych skoków było jeszcze więcej. Był skok na Krajową Radę Sądownictwa, był skok na Sąd Najwyższy, usuwanie prezesa, usuwanie sędziów, powoływanie tak zwanych neosędziów. Znacie te historie. Wokół nich jest cała masa dyskusji oczywiście, czy to było w pełni legalne, czy nielegalne. Mamy orzeczenia sądów i polskich, Sądu Najwyższego, i zagranicznych, TSUE i ETPC, które mówią, że to było nielegalne. I naprawdę z tymi orzeczeniami nie ma co dyskutować. Najważniejsze dla nas w tym momencie jest to, dlaczego ten atak, po co on miał miejsce, bo on jest dla nas kluczowy, ażeby ocenić, kto bardziej łamie prawo, kto działa bardziej niepraworządnie, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska. Otóż jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przez całą pierwszą kadencję i przez dużą część drugiej nie robiło nic innego, tylko rozmontowywało najważniejsze bezpieczniki, to znaczy sytuację taką, w której sądy kontrolują władzę, mówią im, że czegoś nie może, robiły to w sposób brutalny. Nie wiem, czy pamiętacie, dyscyplinarne postępowania wobec sędziów, którzy śmieli zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. Śmieli wydać wyrok, który był niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Od razu mieliśmy prasową konferencję ministra Ziobry, gdzie on wyzywał tych sędziów, im groził, że będą dyscyplinarne postępowania. To była wojna polityków z sędziami. W naszym języku praworządnościowym to była sytuacja, w której władza chciała się zupełnie wymknąć z tego systemu kontroli. Wiecie, taką metaforą, która to przedstawia, którą ja już wielokrotnie omawiałem, jest metafora Odyseusza, który przypływał przy wyspie Syren. Jak pamiętacie, ta historia, którą znamy z przekazów, polega na tym, że Odyseusz jako mądry człowiek wiedział, że słuchanie Syren jest niebezpieczne, że marynarze tracą głowy i rzucają się w toń i statek się rozbija, ale chciał to zrobić, więc wymyślił taki oto podstęp, w pewnym sensie rozwiązanie. Kazał się przywiązać liną do masztu, a tym swoim żeglarzom, tym marynarzom zatkać uszy woskiem, ażeby tego śpiewu nie słyszeli. W ten sposób przepłynął. Oczywiście, kiedy usłyszał ten śpiew, został nim zauroczony, krzyczał na tych swoich marynarzy, żeby go zwolnili, żeby go rozwiązali, żeby mógł skoczyć i dopłynąć do wyspy. Oni byli głusi na jego wołania. Uspokoił się, przepłynęli, okręt był bezpieczny. W tej metaforze okręt symbolizuje państwo, a Odyseusz polityka, który nim kieruje. Nieraz, kiedy on jest spokojny i rozważny, musi wprowadzić pewne zabezpieczenia na czas, który może być gorszy. Na czas pokus populistycznych, na czas szaleństwa. Te ograniczenia symbolizuje lina, którą się przywiązuje do masztu. Ona to są te systemy checks and balances. To jest między innymi konstytucja, to jest prawo, które ma go wiązać. Nawet jeżeli będzie szalał, nawet jeżeli będzie kazał się rozwiązać, jeżeli będzie wyzywał tych swoich marynarzy, którzy symbolizują sędziów właśnie, to oni mają pozostać głusi na jego krzyki, a ten wosk w ich uszach to jest symbol niezawisłości. Oni mają w ogóle nie słuchać tego, co on do nich mówi. Otóż jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to był taki Odyseusz, który chciał się rozwiązać. Robił wszystko, ażeby tej liny nie było. Po to, żeby mógł zrobić i z sędziami, i z obywatelami cokolwiek mu się tylko zamarzy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie miał żadnych złych intencji. Nie wiemy, bo nie udało się tego do końca zrobić. Natomiast sytuacja, w której władza jest niekontrolowana, bo nie ma już żadnego sędziego, który ma odwagę, żeby wstać i powiedzieć nie wolno, to jest sytuacja autorytaryzmu. To jest sytuacja naruszenia praworządności. To jest najpoważniejsza sytuacja, jaka może się w demokracji zdarzyć. Więc oskarżenia o autorytaryzm tego Odyseusza, pana Kaczyńskiego, pana Ziobry, którzy chcieli się rozwiązać z tej liny po to, żeby robić, co im się żywnie podoba, nawet jeżeli byłoby to złe dla Polski, to jest sytuacja naprawdę najpoważniejszego naruszenia praworządności i prawa. Dlatego przez te 8 lat wielu prawników, w tym ja, tak głośno krzyczało, że tak być nie może, że to jest droga do autorytaryzmu. Teraz co z Koalicją Obywatelską? No jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, ona wygrała wybory i rozpoczęła oczywiście swoje działania i w tych swoich działaniach także zdarzało jej się naruszać prawo. Popatrzcie na tak zwane odzyskanie Telewizji Polskiej. Tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której najpierw zastosowano pewną metodę odwoływania szefostwa telewizji i mediów publicznych w oparciu o kodeks spółek handlowych, zamiast robić to w oparciu o ustawę medialną. To działanie było nielegalne. Następnie podjęto inne działanie, postawiono telewizję w stan likwidacji i to działanie zostało zaakceptowane przez sąd. Podobnie było z sytuacją prokuratora Barskiego. Jak wiecie, Adam Bodnar go odwołał ze stanowiska, mimo że do tego odwołania jest potrzebna zgoda prezydenta, znajdując podstawę prawną w postaci tego, że on, sam Barski, został powołany na swoje stanowisko wtedy, kiedy był już na emeryturze, a te przepisy, na podstawie których został przywrócony, nie mogły być podstawą do tego działania. I teraz ktoś mówi, no właśnie, to znaczy, że nie ma różnicy między PiS-em i prawem i koalicją, że oni robią dokładnie to samo. Tamci łamali i ci łamią, aresztują czy zatrzymują pana Romanowskiego bez uchylenia immunitetu, robią jeszcze inne rzeczy. Donald Tusk wychodzi na mównicę w parlamencie po prezydencie, po jego orędziu, mimo że konstytucja mówi wprost, że nie przeprowadza się debaty nad orędziem prezydenta. To są być może jakieś naruszenia prawa. Mówię być może, bo nie wszystkie zostały potwierdzone przez sądy. Jeżeli chodzi o kwestię pana prokuratora Barskiego, Sąd Najwyższy, ale izba, w skład której wchodzą neosędziowie, nie decydowała o tym, co zrobił Adam Bodnar, tylko odpowiadała sądowi w Gdańsku, w jaki sposób ma traktować to stanowisko. Trybunał Konstytucyjny, ten też obsadzony przez politycznych nominatów Prawa i Sprawiedliwości także to stwierdził. Zaraz do tego wrócimy, jak to ocenić. Ale mój podstawowy argument jest następujący. Kiedy chcę ocenić, kto bardziej zagraża praworządności, to patrzę na to, czy ludzie rozmontowują system bezpieczników, czyli czy ściągają poziom kontroli, czy podwyższają poziom kontroli nad swoimi działaniami. I jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość systematycznie od samego początku usuwało te bezpieczniki. Nigdy w historii Polski nie było zachowania takiego, że dwie panie, pani Beata Szydło i pani Beata Kempa, po prostu stwierdziły, że nie będzie ich wiązał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, chociaż nie było żadnych wyroków, które by stwierdzały to, że coś jest nie tak z tymi regulacjami. Tymczasem, jeżeli teraz mamy do czynienia z sytuacją lekceważenia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to jest to sytuacja, w której ktoś podaje argument wynikający z orzecznictwa sądowego. Z orzecznictwa sądowego, czyli sytuacji, w której sądy stwierdziły, że sędziowie dublerzy zasiadający w tym trybunale nie są osobami uprawnionymi do orzekania. Oczywiście w ostatnim czasie Koalicja Obywatelska zaczęła lekceważyć także te wyroki, które wydają sędziowie właściwie powołani. To jest niekonstytucyjne, chcę to jasno powiedzieć. Nie ma żadnych podstaw, nawet jak uważamy tych sędziów, a ja ich za takich uważam, za beznadziejnych, za polityków w togach, to trzeba mieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego albo innego sądu, żeby móc do takiego sędziego się przyczepić. W związku z tym to jest złe, ale nie można stawiać na równi takiej sytuacji, w której w pełni legalny trybunał, nigdy nie oskarżany o to, że ma nielegalnych sędziów, taki, w którym nie było polityków, bo wybaczcie, ale traktowanie profesora Biernata na przykład jako polityka jest po prostu śmiechem. Natomiast Krystyna Pawłowicz była polityczką aktywną. Pan Piotrowicz był, pan Święczkowski był. Sytuacja ich działań, sytuacja, w którym ten organ działa ewidentnie realizując agendę polityczną Prawa i Sprawiedliwości, orzekając razem z dublerami, broniąc tych dublerów, jest sytuacją zupełnie inną. Wracam jednak do głównej naszej myśli. Jeżeli ktoś atakuje te systemy kontroli, czyni sobie z tego politykę, to on zagraża praworządności bardziej. Czym innym jest naruszenie prawa w odniesieniu do telewizji, która nie jest chroniona konstytucyjnie specjalnym rozdziałem, który broni jej niezależności, a czym innym jest zaatakowanie Trybunału Konstytucyjnego i rozmontowanie go, wprowadzenie tam nielegalnych sędziów i ustanowienie kogoś, kto nigdy nie powinien być prezesem, dodatkowo jeszcze nielegalnie, jak wiecie, bo procedura powołania pani Przyłębskiej była błędna. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której naruszenie prawa nie jest równe naruszeniu prawa. Właśnie dlatego konstytucja przewiduje niezależność trzeciej władzy, chroni ją w taki istotny sposób i tę niezależność chciał naruszyć PiS, a nie przewiduje na takim poziomie ochrony telewizji czy prokuratora Barskiego. Więc naruszenie prawa, nawet jeżeli nastąpiło w tych sytuacjach, to nie jest naruszenie, które ma spowodować, że systemy kontroli zostaną wyłączone. Zwróćcie uwagę, że wprost przeciwnie można powiedzieć. Jeżeli mamy sytuację pana Barskiego, który został mianowany tym prokuratorem przez pana Ziobrę i przez jego partię, a jest przyjacielem i jak wiecie być może był świadkiem na ślubie pana Ziobry, no to jest kpina z praworządności. Bo w jaki sposób kolega, przyjaciel ma zapewnić kontrolowanie władzy i ściganie przestępstw, których ta władza się być może dopuściła. Przecież to jest sytuacja, która zabetonowuje bezprawie na wiele, wiele lat i uniemożliwia w ogóle rozwiązanie takich pytań jak to, czy podsłuchiwanie Pegasusem było legalne i czy można za to ukarać, czy wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości było legalne i czy można za to ukarać, bo na samej górze stoi człowiek, który pilnuje, ażeby nikomu włos z głowy nie spadł. A nawet jeżeli tego nie robi, ale takie oskarżenia się pojawiły, to istnieje duża wątpliwość, czy może być bezstronny, bo jest kumplem byłego ministra sprawiedliwości. To jest bardzo poważna sprawa, więc sytuacja, w której wymienia się kogoś takiego na osobę, której nie można zarzucić takich powiązań, to jest sytuacja zwiększenia transparencji, zwiększenia kontroli. Poza tym, jeżeli patrzycie na władzę obecną, na Koalicję Obywatelską i porównujecie ją na przykład z panem Ziobrą, pana Bodnara z panem Ziobrą, to pomyślcie o tym, że Ziobro przez tyle lat bał się jak diabeł święconej wody tego, żeby poddać Polskę prokuraturze europejskiej, żeby ona mogła tutaj badać pewne obszary działalności także publicznej związanej z wydawaniem pieniędzy. To jest uciekanie od odpowiedzialności. To jest chęć zrzucenia z siebie tych okowów, tych ograniczeń, A co zrobił Bodnar? Pierwszą decyzją, jedną z pierwszych decyzji było przystąpienie do prokuratury europejskiej. To nie jest działanie władzy, która ucieka od kontroli. To jest normalne działanie. Także jeżeli popatrzycie na reakcję na wyroki sądowe, tutaj różnica jest ogromna. Jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy do czynienia z szykanami wobec sędziów, konferencjami prasowymi. Już nie mówię o akcjach billboardowych, które atakowały sędziów, ale sytuacje najbardziej bulwersujące to te, w której sędzia wydał wyrok niedobry dla władzy i od razu był atakowany. On, jego rodzina, postępowania dyscyplinarne, analiza akt, to jest niedopuszczalne, bo to powoduje efekt mrożący tak zwany. Wtedy inni sędziowie zaczynają się obawiać o siebie, o swoje rodziny, o swój byt i nie kontrolują władzy. Czy widzieliście jakąś sytuację, w której obecna władza po wydaniu wyroku, który jest nie po jej myśli, organizował konferencję prasową, atakował sędziów, ścigał ich? Na przykład wtedy, kiedy nie pozwolono aresztować pana Romanowskiego. To była decyzja, która była ciosem dla tej władzy. Ja nie przypominam sobie, żeby Adam Bodnar robił konferencję prasową i atakował sędziego, który wydał ten wyrok. Takie sytuacje nie miały miejsca. Poza tym to właśnie ta władza zaprzestała ścigania dyscyplinarnego sędziów i dzięki temu mogła odblokować pieniądze z KPO. Niektórzy pytają, cóż to jest za polityka, cóż to jest za sprawiedliwość. Jeszcze nic nie zdążyli zrobić, żadnej ustawy nie zmienili po wygraniu wyborów, a już pojawiły się głosy, że jest lepiej. No jest lepiej, czy było lepiej, dlatego że prawo to nie tylko prawo w księgach, ale też prawo w działaniu. Nie tylko ustawy, ale sposób ich stosowania. Jeżeli poprzednia władza ścigała sędziów za wydanie wyroków na podstawie danych przepisów, a ta nie zmieniła tych przepisów, ale już nie ściga, no to jest istotna różnica. Bo sędziowie nie mają powodów do obaw i mogą odważnie orzekać i mogą wydawać wyroki przeciwko tej władzy. To jest jedna z kluczowych różnic. Pomyślcie proszę o tym, bez względu na to, jaką macie preferencję polityczną. Naruszenie prawa jest nierówne naruszeniu prawa. Jak z tym przejechaniem na żółtym świetle? Pytanie jest takie, czy ty naruszyłeś, ale później przyjmujesz korektę, przyjmujesz to, i że naruszyłeś i że coś jest nie tak i nie walczysz z systemem, czy chcesz ten system zniszczyć? Prawo i Sprawiedliwość chciało rozmontować cały system. Po to był skok na Trybunał Konstytucyjny, po to była cała tak zwana reforma, tak naprawdę deformacja Krajowej Rady Sądownictwa, po to było usuwanie sędziów z Sądu Najwyższego. To było pobicie i wymiana policjantów, a nie sytuacja, w której popełniasz występek, ale przyjmujesz karę za to, bo mówisz, trudno, tak się zdarzyło. To jest kluczowe, nie dlatego, że ja tak myślę, czy jacyś prawnicy tak myślą, bo praworządność to sytuacja, w której władza ma ograniczenia. Jeżeli ta władza ściąga z siebie te ograniczenia, tak jak Odyseusz odwiązywałby linę, to jest sytuacja śmiertelnie groźna. Jeżeli władza łamie prawo, ale przyjmuje uwagi sądów, nie kłóci się z nimi, nie atakuje i nie rozwala całego systemu, to w pewnym sensie to jest sytuacja normalna, bo nie ma władzy, która nigdy żadnego prawa nie złamała. Ale po to mamy system checks and balances, po to mamy sądy, żeby kontrolowały taką władzę. Jeżeli natomiast ona nie jest kontrolowana, to jest bardzo, bardzo źle. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Są takie działania obecnej władzy, które bardzo mi się nie podobają. Dowiedziałem się ostatnio, że planuje ta władza to, ażeby obciąć pensję albo w ogóle zaprzestać wypłacać pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze raz powtarzam. Uważam, że Krystyna Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski są najgorszymi być może kandydatami do tego stanowiska, jakim jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale zostali powołani legalnie. Nic na to nie pomożemy. Trzeba złożyć tę odpowiedzialność na rzecz polityków pana Kaczyńskiego, tych, którzy ich powołali. Sytuacja odebrania im pensji inna niż sytuacja odebrania pensji dublerom, oni nie mają prawa być sędziami, więc to byłoby uzasadnione, jest atakiem na trzecią władzę. I jeszcze raz, mówię to ja, osoba, która ich krytykowała przez 8 lat. Tak po prostu nie można. Także z tego powodu, że jeżeli tak się zrobi, to następna władza już w ogóle nie będzie miała żadnych ograniczeń, powie, wszyscy tak robili. Jeżeli sędzia nam się nie podoba, to zabieramy mu pieniądze i nie głoduje. I wtedy na pewno zmięknie. To jest autorytaryzm, to jest działanie, którego nie można podejmować. Dlatego apeluję, korzystając z tej okazji w tym programie, do Koalicji Obywatelskiej, wycofajcie się z tego. Prowadźcie postępowania dyscyplinarne przeciwko pani Pawłowicz, panu Piotrowiczowi, panu Święczkowskiemu, jeżeli uważacie, że jest to uzasadnione. To możecie robić. Nawet możecie prowadzić postępowania karne. Ale to nie wy, politycy, macie ich karać, to sąd musi ich ukarać, bo na tym polega podział władzy, że to nie politycy orzekają o winie i o karze, ale sądy to robią. Jeżeli będziecie ich atakować, to nic dobrego z tego nie wyjdzie, stworzycie tylko niebezpieczny precedens. To wszystko w felietonie. Przechodzimy teraz do części następnej, czyli sanatorium chorych myśli. Sanatorium Chorych Myśli. Jak zawsze w Sanatorium Chorych Myśli bierzemy sobie na tapetę pewną wypowiedź, sentencję albo zdanie, które ktoś kiedyś wypowiedział i zastanawiamy się, czy jest to myśl zdrowa czy chora. Jeżeli jest zdrowa, to być może pozwala nam uleczyć nasze myślenie, warto ją przyjąć. Jeżeli jest chora, to ona sama wymaga uleczenia, czyli pewnego rodzaju poprawienia. Dzisiaj, ponieważ tematem naszego odcinka jest naruszanie prawa przez polityków, chciałbym przypomnieć pewną myśl, która jest moim zdaniem zdecydowanie chora. Jest to myśl Kornela Morawieckiego, którą on wypowiedział w parlamencie, kiedy debatowano nad tym, czy można powołać trzech sędziów dublerów czy pseudosędziów do Trybunału Konstytucyjnego, czyli wtedy, kiedy rozpoczynał się atak, skok Prawa i Sprawiedliwości na Trybunał Konstytucyjny. Ten najpoważniejszy zamach, który w naszej historii miał miejsce, który miał rozmontować system checks and balances, który był tą sytuacją porównywalną przeze mnie do rozwiązywania się Odysseusza z liny i uzyskiwania pełnej wolności w działaniu. Otóż Kornel Morawiecki powiedział wtedy rzecz następującą. Prawo jest ważne, ale ponad prawem stoi dobro narodu. Dlaczego ta myśl jest myślą chorą i niebezpieczną? Dlaczego ta myśl jest myślą faszystowską? Jest ona myślą faszystowską nie tylko dlatego, że jest bardzo niestety podobna do tego, co wypowiadali osoby najważniejsze w III Rzeszy, które tłumaczyły, że istnieje właśnie jakieś mityczne dobro narodu i formalne prawo, abstrakcyjne prawo nie może zatrzymać tego, kto chce to dobro realizować. Dlaczego ta myśl jest chora? No bo właściwie, kiedy jej się posłucha, no to ona brzmi tak niewinnie. No przecież jest jakieś prawo, są jakieś formuły, często nieludzkie, a tutaj jest ktoś tak dobry, ktoś tak sensowny, który mówi, ale czekajcie, czekajcie, jest jeszcze dobro narodu i to dobro narodu musi być bronione. Wiecie, jaki jest z tym problem? Problem jest taki, że nie wiadomo, co jest tym dobrem narodu. I że ta osoba, która wypowiada takie zdanie, uważa, że ma telefon do narodu, albo do Pana Boga, albo do jakiegoś władcy moralności i może zadzwonić i powiedzieć, aha, to jest dobro narodu, dobrze, to ja im powiem. Słuchajcie, to jest jedno wielkie oszustwo. Nie ma czegoś takiego jak abstrakcyjne dobro narodu, które przez naród nie zostało wypowiedziane. A gdzie jest wypowiedziane dobro narodu, jest określone? No jest określone w Konstytucji. To jest jedyny akt mowy, jedyna sytuacja, kiedy pyta się naród o to, żeby on się wypowiedział. Jeżeli on się wypowiedział i w Konstytucji później, także zatwierdzonym referendum, powiedział, co uważa za swoje dobro, na przykład, że za dobro uznaje niezależność sędziów, nieusuwalność sędziów, godność ludzką, wolność, proporcjonalność działania państwa i tak dalej, to ktoś, kto przychodzi i mówi... Prawo jest ważne, ale ponad prawem jest dobro narodu i ono dla mnie jest drogowskazem. Mówi tak naprawdę, lekceważę to, co naród uznał za swoje dobro. Ja powiem temu narodowi, co ja uważam za dobre. Dokładnie to znaczy. Ta myśl, rozumiana bardzo precyzyjnie, oznacza uzurpację prawa do stwierdzenia tego, co jest dobre dla narodu. Tak? Więc i niestety często kończy się tym niby zabawnym powiedzeniem, że kiedy... Rząd mówi, chcemy twojego dobra, to dokładnie schowaj to wszystko, co posiadasz, dlatego że za chwilę możesz się tego pozbyć. To jest, słuchajcie, sytuacja niezwykłej propagandy, niezwykłej manipulacji, ponieważ rzeczywiście to brzmi bardzo sensownie. Ktoś nie chce być formalistą, ktoś chce przejść ponad pewnymi ograniczeniami po to, żeby było dobrze, po to, żeby naród czuł się lepiej. Jeżeli ktoś wypowiada taką myśl, to jest tak naprawdę zapowiedź rewolucji. To jest stwierdzenie, nie podoba mi się ten układ tego dobra i tego, co społeczeństwo uznaje za dobre teraz. Ja chcę to zmienić, więc zrzucę z siebie ograniczenia. Nie chcę się podporządkowywać temu, jak naród swoje dobro zdefiniował. Chcę je zdefiniować po swojemu. To dokładnie znaczy ta chora myśl. Prawo jest ważne, ale ponad prawem jest dobro narodu. Nie, tak naprawdę ta myśl powinna brzmieć w taki sposób. To, co jest prawem, jest jedyną definicją dobra narodu, bo prawo zostało ustanowione albo przez ten naród, bezpośrednio, na przykład w referendum, kiedy zaakceptował konstytucję, albo przez jego przedstawicieli w ustawach. Więc jeżeli mówisz, drogi człowieku, że prawo tak naprawdę nie jest dla ciebie ważne, bo coś jest ważniejszego, to mówisz, że dobro narodu nie jest dla ciebie ważne, tylko coś innego jest dla ciebie ważne i ty zdefiniujesz to, co jest dla ciebie ważniejsze. Niestety, bardzo często jest tak, że to, co politycy uważają za dobro narodu, to jest dobro ich własne albo dobro ich partii. Więc to, co powiedział Kornel Morawiecki, brzmi tak. Prawo wyrażające dobro narodu jest ważne, ale możemy je zlekceważyć, jeżeli chcemy realizować inne dobro, które najczęściej jest naszym własnym dobrem. I dlatego ta myśl jest chora, i dlatego ta myśl jest autorytarna, i dlatego ta myśl jest faszystowska. Pomyślcie o tym i bądźcie naprawdę bardzo ostrożni, kiedy ktoś mówi, że prawo wprawdzie jest ważne, ale są rzeczy ważniejsze. Prawem i rozumem. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy program. Podejrzewam, że wzbudzi on wiele emocji, ponieważ jest na pewno gdzieś on pośrodku położony naszej wielkiej polaryzacji. Jak powiedziałem, w debacie publicznej przerzucamy się coraz częściej takimi sformułowaniami: wy robiliście gorzej, my robiliśmy gorzej, wy robiliście gorzej, my robiliśmy gorzej. Tak, oczywiście jest, bo każdy chce się wybielić. Ja nie dziwię się Prawu i Sprawiedliwości, że próbuje pokazywać, że obecna władza robi tak samo albo jeszcze gorzej niż oni. Robi to dlatego, żeby ich własne występki nie wydawały się takie straszne. Pomyślcie o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, jeszcze w innej kategorii. Ja używam często takiej metafory, chciałbym do was o niej powiedzieć, dlatego że wydaje mi się ona sensowna. Moim zdaniem to, co się stało z polską praworządnością, można przyrównać do partii szachów. Po jednej stronie siedzi Prawo i Sprawiedliwość, po drugiej stronie siedziała opozycja i kiedy grało Prawo i Sprawiedliwość, oszukiwało w tej grze. Usuwało bierki, które powinny być na tej szachownicy, czyli na przykład sędziów Sądu Najwyższego, właściwie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dostawiało swoje własne figury, niesłusznie, niezgodnie z regułami, zamieniało piony na hetmanów, mam tutaj na myśli właśnie te szybkie awanse ludzi, którzy nie powinni być nigdy na tak wysokich stanowiskach sędziowskich, a byli. Krótko mówiąc, grało nie fair. I teraz nagle zmienia się sytuacja, to znaczy opozycja staje się rządem, a Prawo i Sprawiedliwość przechodzi do opozycji. No i powstaje pytanie, czy w tej nielegalnej sytuacji, która powstała, a była ona nielegalna także z tego powodu, że nie było w tym czasie Trybunału Konstytucyjnego niezależnego, gdzie można by było zaskarżyć te wszystkie nielegalne ruchy, czyli w tej nielegalnej konfiguracji na szachownicy politycznej, jaki wybór ma obecny rząd? Czy ma grać przy uznawaniu tej nielegalnie uzyskanej przewagi? Z Barskim na szachownicy, z Przyłębską na szachownicy, z dublerami na szachownicy, z neosędziami na szachownicy, czyli przyjąć tę bezprawną sytuację i co, przegrać, no bo w jaki sposób można wygrać, kiedy jest tak nielegalnie uzyskana przewaga, czy też usunąć te nielegalnie dostawione figury. Wiecie, na czym polega problem naszej dyskusji, że cała masa ludzi przesiadło się do tej partii dopiero teraz. I teraz krzyczy faul. I teraz mówi, oj, tutaj się bardzo coś złego dzieje, bo zobaczcie, ten gracz usuwa figury. Usuwa Barskiego, usuwa neosędziów i tak dalej, i tak dalej. No ale co, ma przyjąć te warunki? I z bezprawia ma się narodzić prawo? To jest taka sytuacja. Dla mnie to jest taka sytuacja. Przypatrzcie się jej dokładnie. A przede wszystkim myślcie o tym, co jest celem tej władzy. Czy celem jest rozwiązanie Odyseusza tak, żeby mógł szaleć? Czy jest ściągnięcie z siebie ograniczeń? Czy też przyjęcie tych ograniczeń? Czy Odyseusz, czyli Prawo i Sprawiedliwość, drze się na swoich marynarzy i karze ich i wyrzuca ich z tego statku za to, że go nie rozwiązali, a więc stosuje wobec nich szykany, tak jak robiło Prawo i Sprawiedliwość wobec sędziów, czy też ten Odyseusz teraz być może nieraz próbuje się rozwiązać, ale kiedy go ci sędziowie przywiązują, to mówi dobra, dobra, już się uspokoję. Moim zdaniem to jest podstawowa różnica, bo jeżeli ktoś zagraża praworządności, to zagraża praworządności przez to, że usuwa wszelkiego rodzaju ograniczenia swojej władzy. Jeżeli ktoś się przyjmuje, tak jak na przykład, czy zwiększa, tak jak Adam Bodnar, który podporządkowuje Polskę prokuraturze europejskiej, a więc podmiotowi, który jest od nas niezależny, uznaje wyroki ETPC, a nie mówi, że obce sądy nie będą nam mówiły, co mamy tutaj robić. Tak mówią wszyscy despoci, tak mówili Rosjanie, tak mówili najgorsi ludzie, którzy nigdy nie chcieli się podporządkować obcym wyrokom. Jeżeli władza podporządkowuje się sędziom i wyrokom sędziowskim, na przykład takich sądów jak ETPC, jak TSUE, to nie jest władza, która chce z siebie ściągnąć ograniczenia. To jest podstawowa różnica. Proszę pomyślcie o niej. Mam nadzieję, że to wam jakoś pomoże racjonalnie do tej kwestii podchodzić. Tymczasem dziękuję bardzo. Zachęcam jeszcze raz, żebyście polubili ten program. Subskrypcja jest ważna. One ostatnio bardzo rosną, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze raz przypominam, że produkcja tego programu i jego promocja jest możliwa dzięki wsparciu patronów, którym bardzo serdecznie dziękuję z imienia i nazwiska w podpisie tego filmu. Jeżeli ktoś chce się przyłączyć, serdecznie zachęcam. Zróbmy to razem, spotykajmy się, dyskutujmy. Autorytaryzm i faszyzm trzeba zwalczać. Można to robić dzisiaj między innymi przy pomocy takich programów. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.